dobry wieczór z kulturą.
12 minut po godzinie 18, Marzena Bakowska, dobry wieczór. W Trójmieście działa mafia. I to nie byle jaka mafia, bo mafia literacka. Za kilka dni, dokładnie 23 listopada w Gdańsku, w czasie afery kryminalnej znów objawi swoją działalność, a w studiu gościmy pięcioro członków tej mafii, tego gremium. Dorota Żuromska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksandra Woźniak-Marchewka.
Dzień dobry.
Anna Kaczor.
Dzień dobry.
Grzegorz Bryszewski.
Dzień dobry.
I Paweł Homma.
Dzień dobry.
Więc musimy zdradzić, to nie jest żadna nielegalna grupa. Jest to nazwa grupy literackiej. Więc jaki jest cel działalności mafii literackiej? Kto ją tworzy? Kto? Grzegorz może Bryszewski.
Jaki jest cel? No, spotkaliśmy się i działamy, żeby publikować tak naprawdę swoją twórczość w jakiś sposób. No, to można tak bardzo podstawowy sposób powiedzieć. Spotkaliśmy się tak naprawdę wiele lat temu na takich sopockich kursach
no,
pisania.
Przesady, niewiele. No.
Niewiele?
Z 5 lat może najwyżej.
No tak, no z 5 lat temu. Spotkaliśmy się w Sopocie na kursie pisania, który prowadził Grzegorz S. Raver i się tak poznaliśmy i wymyśliliśmy właśnie to ileś lat temu, tutaj jak Dorota mówi, 5 lat temu pewnie, żeby stworzyć własną grupę literacką, żeby wydawać własne opowiadania, własne antologie.
No kto tworzy tą waszą, bo pięcioro widzę, ale to w ogóle, to chyba jest dosyć spora grupa państwa, a ile w ogóle jest
tak, łącznie członków? Mamy 11 członków.
No, czyli prawie połowa jest w tym studiu. Mm.
Tak jest.
Kim jesteście, jak tak na co dzień? Dlaczego piszecie?
Jesteśmy w sumie różnymi ludźmi. Tak naprawdę,
Anna Kaczor.
Tak, tak naprawdę przedział wiekowy u nas. Jest bardzo duża rozpiętość wiekowa. Najmłodsza nasza członkini ma 22 lata, więc jesteśmy studentami, nie wiem, pracownikami.
I emerytami.
Robimy różne rzeczy. Każdy z nas tak naprawdę robi co innego, ma inne wykształcenie. A piszemy, no chyba najprościej mówiąc, bo po prostu lubimy, bo czujemy pisanie, bo chcemy wyrażać się poprzez pisanie. Myślę, że dlatego, chyba że ktoś ma inne zdanie.
Też ważne myślę, że jest to, że państwo sami siebie wydają. I to jest chyba ten cel, o który tak próbowałam zapytać. No właśnie, jak do tego doszło, że państwo się skrzyknęli i sami wydają swoje książki?
Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, że my mamy różne umiejętności, wykonujemy różne zawody i dzięki temu mamy wszelkie możliwości, żeby stworzyć coś takiego jak takie antologie, jak Cymelium.
O którym za chwilę powiemy, bo to jest ta właśnie rzecz, która się objawi 23 listopada w sobotę. A jak państwo doszli do tego, że chcą sami wydawać siebie, ten self-publishing?
To w ogóle zaczęło się od tego pierwszego naszego tomu, o którym nie myśleliśmy, że go wydamy, tylko
Dorota
przed Mikołajkami
Żuromska.
Padło hasło, zróbmy sobie prezent z opowiadania i mieli każdy jednej z osób z grupy miał napisać opowiadanie. Ja tam w ostatniej chwili dorzuciłam i w zasadzie nie wiedziałam dla kogo, nikt nie wiedział dla kogo konkretnie piszę. I powstało, nie wiem, ile tam wtedy było ich tych opowiadań, 12?
Chyba tak.
W pierwszym tomie i Grzegorz Rajwer, który jakby był takim naszym wtedy prowadzącym, bo wchodziliśmy do niego na warsztaty, mówi, a może my to wydamy? A jak? No i wtedy Paweł i wszyscy inni, którzy mieli na ten temat jakiekolwiek pojęcie, powiedzieli, że przecież to nie jest takie trudne, to sobie to wydamy i będziemy mieli dla siebie i dla swoich bliskich i znajomych świetny prezent, zbiór opowiadań świątecznych. I tak to powstało. Jak się udało wydać pierwszy tam, to nabraliśmy apetytu na następny i na następny. I uważam, że idzie nam to coraz lepiej.
Czyli krótko mówiąc, to już takie coś pewnego, ta mafia tak się już zakorzeniła w tym Trójmieście. Mafia literacka oczywiście.
No nie tylko w Trójmieście, bo my tutaj mamy ludzi z różnych stron, nie powiem Polski, ale nawet świata.
Tak.
To skąd? Proszę zdradzić.
Dołączyła do nas Ola, która tutaj siedzi. To sama powie, skąd właściwie jest. No, aktualnie z Gdyni, ale tak.
Tak, no to dosyć skomplikowane. To znaczy ja właściwie do Trójmiasta przeprowadziłam się parę lat temu, mimo że stąd pochodzę, ale przez większość czasu mieszkałam w Sandomierzu i w Warszawie. Także no, jest to skomplikowane. Oraz dołączyła razem ze mną Ola Tarnowska, autorka W niebu głosu, który ostatnio dostał Nagrodę Kościelskich, która w tej chwili mieszka w Turcji. Także no, pochodzimy z różnych stron.
No więc jak się państwo spotykają? Podejrzewam, że musi tutaj internet odegrać jakąś rolę.
No jak najbardziej. Są to spotkania online. No mamy wspólną grupę, czatę, na którym po prostu piszemy, komunikujemy się. Wiadomo, grupę na Facebooku, na której też jakby jest przepływ informacji. No ale jeśli jest potrzeba takiego przegadania czegoś, to jest to przede wszystkim właśnie jakaś rozmowa online. No i póki co dajemy sobie radę. Jakby my tutaj jesteśmy, więc my tutaj działamy na bieżąco, a Ola po prostu komunikuje się z nami przez internet i tutaj nie ma najmniejszego problemu.
Już tutaj padło, że będzie 23 promocja państwa najnowszej antologii, w której 10 autorów, czyli autorki i autorzy piszą swoje opowiadania. To jest Cymelium, to jest trzeci tom, ale były pierwsze dwa. Pierwszy już pani Dorota wspomniała, że dotyczył świąt Bożego Narodzenia i w tym klimacie się odbył, a drugi tom troszkę dla mnie bardzo skomplikowany tytuł. Cymelium, za czym podążamy, wędrując w nieznane. Więc o czym były te opowiadania?
Nie ma chyba odpowiedzi na to pytanie. Każdy podszedł do tego tematu na swój sposób. To była próba tak naprawdę interpretacji tego hasła. Hasło wymyślił wtedy jeszcze Grzegorz, który z nami był. I każdy to zaczął interpretować, tworzyć coś wokół tego prostego hasła.
Prostego to bym nie
Też bym się nie zgodziła, że to proste hasło, bo rzeczywiście no, rodzi różne skojarzenia. Jak gdzieś tam wyczytałam, że to niezbadane szlaki, zestaw cyfr, symboli, różnych znaczeń. No teraz przy tym trzecim tomie, przy okazji którego się spotykamy, jest już trochę prościej, bo piszą państwo opowiadania, które inspirowane są bajkami, baśniami i na potrzeby tej audycji sprawdziłam sobie w encyklopedii PWN-u, czyli Państwowego Wydawnictwa Naukowego, czym charakteryzuje się bajka, to zacytuję. To podstawowy gatunek ustnej twórczości ludowej, opowiadanie ludowe, znane różnym narodom świata, na motywach folklorystycznych, odrębny gatunek literatury dydaktycznej, utwór epicki, zawierający naukę moralną, czasem o charakterze satyrycznym. I bajka też jest formą przypowieści na temat charakterów, postaw ludzkich, sytuacji społecznych, powtarzalnych i powszechnych, której bohaterami są postacie ludzkie, zwierzęta, rośliny i przedmioty. Więc muszę zadać to pytanie, dlaczego wybrali państwo bajkę jako cel swojego opowiadania, a jednocześnie gdzieś tam też jest jakiś, pobrzmiewa kryminał w tych opowiadaniach.
Mnie się wydaje, że to był mój pomysł, żeby ten
Dorota
tom
Żuromska. Mhm.
Właśnie był stworzony na podstawie znanych nam, bardzo znanych, o to chodziło, bajek. Ale dlaczego to zaproponowałam? Ponieważ nam zarzucano, że te pierwsze dwa tomy są takie smutne, ciężkie, poważne. Ja mówię, zróbmy coś na wesoło. Ale zdaje się, że nam tak do końca to nie wyszło. I to są bajki dla dorosłych jak najbardziej.
To nie są bajeczki.
To nie są bajeczki. To są bajki dla dorosłych i korzystamy z motywów znanych bajek.
No właśnie, bo to wszystko jest gdzieś tam z tym kryminałem w tle. Dlaczego tak państwo kochają ten kryminał?
No nie da się ukryć, że baśnie i bajki na całym świecie to są tak naprawdę kryminały w pewnym sensie. No nie, oczywiście baśnie braci Grimm, które każdemu przychodzą do głowy teraz, to jest po prostu kryminał podany wprost. Natomiast w każdej kulturze, no jestem akurat sinolożką japońską, także ja przeczytałam w swoim życiu sporo historii z tamtych rejonów. I to te schematy zawsze są takie same. Zawsze jest ktoś, kto jest dobry, ktoś, kto jest przeciwnikiem i to dobro zazwyczaj zwycięża, a jeżeli nie zwycięża, no to mamy z tego jakiś morał, dlaczego tak się stało. I tak samo jest w kryminale, prawda? Bo mamy kogoś złego, kto robi złe rzeczy, a główny bohater przywraca porządek, który powinien na świecie być. Także no jest to też klasyczna droga bohatera Campbella, która jest podstawą tak naprawdę większości znanych nam powieści, filmów. Więc jest to coś bardzo uniwersalnego.
Dobro prawdopodobnie zwycięży, albo przynajmniej się czegoś nauczymy. I dlatego te opowiadania. Z jakich bajek czerpali państwo? Jeszcze będziemy rozmawiać w drugiej części o konkretnych opowiadaniach, ale z jakich bajek ogólnie chcieli państwo korzystać? Czy inspirowali się państwo tym bajkami braci Grimm na przykład? Czy też takie troszkę lżejsze, typu Andersen? Jakiś...
Andersen to chyba nie jest lżejszy.
No, tak się kojarzy, powiedzmy, no.
Tak naprawdę tutaj była pełna dowolność i każdy wybrał bajkę, jaką sobie zażyczył. Przeważa chyba czerwony kapturek tutaj w naszych opowiadaniach, ten motyw z czerwonego kapturka. Natomiast nie tylko są to jakieś takie bardzo, bardzo znane baśnie, bo mamy i mniej znaną tutaj bajkę, czy baśnię, na której oparł się na przykład Mateusz Szuba. Także... Tak naprawdę, tak jak mówię, tutaj była pełna dowolność. Jakby nie stawialiśmy na jakieś konkretne motywy, na których chcemy opierać te opowieści. Każdy wybrał po prostu to, co chciał, co mu tam grało w duszy i z czym chciał jakby związać swoją historię.
To, jak wygląda cały proces powstawania książki? Bo rozumiem, że jest hasło, bajka. Pierwsze piszą państwo opowiadania, a później co się dzieje? Jak dochodzi do tego, że książka powstaje? No bo w końcu sami państwo to wydają.
Więc może tak, zaczynamy najpierw od takich ogólnych pomysłów. Przedstawiamy sobie nawzajem nasze treatmenty, krótkie opisy naszych tekstów. Dyskutujemy je i dajemy sobie wiele uwag, porad. I coraz bardziej to dopieszczamy. A następnie, kiedy powstaje już pierwszy tekst, pierwszy draft, to wtedy trafia to do redakcji, za którą są odpowiedzialne u nas dwie Ole.
Jedna tu jest siedząca w studiu oczywiście.
Tak, jedna to z nami. I przechodzimy przez kolejne etapy redakcji, poprawiania tekstów. To jest wielokrotnie powtarzane, aż jesteśmy całkowicie zadowoleni z tych tekstów.
No powstają też, wiem, że pan jest autorem okładki, więc można powiedzieć, że także ta wizualna strona jest dla państwa ważna.
Tak, ja zawsze, jeśli chodzi o okładkę, zabieram się za nią, zanim powstaną teksty. Mam już taki zwyczaj od pierwszej antologii, żeby nie sugerować się treścią opowiadań, tylko bardziej tematyką, żeby bardziej ta układka była uniwersalna. Natomiast sama szata generalnie jest już opracowana dla całego cyklu, więc jeśli będą kolejne części naszej antologii, no to będą one do siebie pasować i takie też było założenie, żeby móc zbierać sobie taką kolekcję cymeliów do swojej kolekcji.
Cymelium, piękne słowo, bo rozmawiamy o nim i z autorami, którzy tworzą tą antologię w kolejnej części po wpół do siódmej. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
27 minut zostało do godziny 19, a my rozmawiamy o mafii literackiej, która działa w Trójmieście, która tutaj ma swoją siedzibę, chociaż jej macki sięgają do różnych krajów świata, bo członkowie mafii w różnych miejscach mieszkają. Mafia literacka, czyli grupa amatorów, ale tak naprawdę amatorów w tym sensie kochających literaturę, którzy chcą tworzyć tą literaturę, czyli admiratorów literatury. Przypomnę, w studiu goszczą Dorota Żuromska, Aleksandra Woźniak-Marchewka, Anna Kaczor, Grzegorz Bryszewski i Paweł Homma. A spotykamy się przy okazji tego, że w najbliższą sobotę o godzinie 13 w Bibliotece Manhattan odbędzie się premiera Cymelium, trzeciego tomu tego. Cymelium, które zahacza, można powiedzieć, o bajki. Głównym tematem jest bajka. Zanim o poszczególnych opowiadaniach chciałabym z państwem porozmawiać, to dlaczego Cymelium? Dlaczego taka nazwa wyjątkowa?
To muszę się przyznać, że to ja zaproponowałem tę nazwę.
Paweł Homma.
Ponieważ u mnie w rodzinie generalnie się bardzo uprawia się kolekcjonowanie książek. W tym wiedzie moja siostra, która posiada tysiące pięknych egzemplarzy. I ja tak może wychowywany w tym otoczeniu takich właśnie wyjątkowych książek, to też zależy mi na tym, kiedy piszemy, żeby to było właśnie jakieś unikalne. I Cymerium jest właśnie takim wyjątkowo cennym egzemplarzem w zbiorze. I może tak chciałem życzeniowo nadać taką funkcję naszym antologiom, żeby czyjeś księgozbiory to
wzbogacało. Tak, jak ktoś nie lubi czytać, nie musi przeczytać, ale książkę na półce powinien mieć, bo pięknie wygląda.
Ach, czyli oceniamy po okładce.
Ale zawsze.
To wróćmy do tej najnowszej książki i tym razem postanowiłam, że porozmawiam z państwem o tych opowiadaniach alfabetycznie po nazwiskach. I wyszło, że panowie będą pierwsi. No już Grzegorz Bryszewski wie, że pierwsze opowiadanie, które... A w zasadzie to jest ostatnie w tej antologii. Więc jak złapać wilka, taki jest tytuł. No i tutaj już padło, że wszyscy marzyli o czerwonym kapturku i dlaczego akurat ciebie zainspirował czerwony kapturek?
Dlaczego mnie zainspirował? No, mój tekst jest taki dosyć przekorny, mi powiedział i nawet ten czerwony kapturek tam się pojawia tak w kilku miejscach. No, ta historia wydała mi się świetnym punktem zaczepienia, żeby zrobić trochę coś szalonego i pobawić się formą, bo mój tekst tak naprawdę to się składa z... nie jest takim opowiadaniem sensu stricto, tylko to składa się z fragmentów dawnych artykułów prasowych, z notatek służbowych, policyjnych, z jakichś dokumentów ujawnionych, z fragmentem wywiadów. Założenie było takie, że z kolei czytelnik czytając te takie fragmenty, sobie układa tą całą historię w głowie, też ewentualnie znajduje mordercę, który tam się pojawia. I też dodatkową taką ciekawostką jest to, że się dzieje w latach, że całość się dzieje w latach 90. w Gdańsku. Pojawiają się tam dosyć dziwne, szalone rzeczy, na przykład pentagram znaleziony gdzieś na Dolnym Mieście.
Nawet egzorcysta?
Egzorcysta i... Oczywiście no, w trakcie pisania troszeczkę inne elementy jakoś się pojawiły niż planowałem, ale też myślę, że to nic strasznego z tego powodu się nie stało. I też mam wrażenie, że to jest tekst, który można kilka razy przeczytać i gdzieś tam znaleźć jakieś nowe ewentualnie interpretacje, czy też jakieś nowe, ciekawe smaczki.
Bardzo ciekawy jest ten układ graficzny, bo on rzeczywiście przypomina jakby takie wycinki z gazet, wycinki z jakichś raportów, powklejane na poszczególne karty książki.
Tak, to zasługa Pawła, który tam mozolnie właśnie... my też się inspirowaliśmy, oczywiście ja znalazłem konkretne artykuły z lat 90. z gazet, prawda? I też miejscami ta forma graficzna jest prawie taka sama, prawda?
Zgodna właśnie z tymi latami.
Tak, że czasem może to wyglądać tak troszkę siermiężnie albo jakoś tak prosto. Natomiast no, na przykład, nie wiem, Wieczór Wybrzeże czy Dziennik Bałtycki w bardzo podobny sposób łamał teksty niż my tam mamy w książce. To imitację taką, prawda? Czy też
tak, staram się, żeby w miarę to było 1:1, o ile to jest możliwe. Wiadomo, część gazet na przykład była wtedy kolorowa, więc to trochę inaczej, ale żeby zasadniczo jak się otworzy egzemplarz gazet, na które powołuje się Grzegorz, to będzie ta szata graficzna, którą mamy w książce.
To zachęcamy do tej lektury, ale oczywiście. Skoro już pan Paweł Homma jest przy głosie, no to opowiadanie Złodziej, Łotr, Bandyta. Czytałam to opowiadanie, rabunek, jakieś morderstwo i tak sobie myślę, kurczę, gdzie tu jest ta bajka? I jedno słowo mnie naprowadziło. Sezam. Sezamie, otwórz się. Więc jaką bajkę pan tak chciał tutaj zinterpretować?
Oczywiście jest to Ali Baba i 40 rozbójników. I może ona jest tak trochę mniej znana i przez to może będzie czytelnikom troszkę trudniej, ale jednocześnie chciałem właśnie napisać opowiadanie na podstawie baśni, która jest trochę mniej znana, może właśnie spoza naszego kręgu kulturowego, ale jednocześnie, żeby czytelnicy byli w stanie odnaleźć ten pierwowzór, tak? No bo to jest też taka zabawa w całej naszej antologii, żeby właśnie odnajdować. My teraz zdradzamy niestety, więc słuchacze...
Ale zaręczam, że ci, którzy przyjdą na przykład na promocję albo kupią książkę i się zanurzą w lekturze, to nie będą do końca już tak może pamiętać, o czym my tutaj rozmawiamy, ale będą wiedzieli, że trzeba szukać. Szukać tych bajeć, szukać tych tropów.
Tak, i więc staram się zachować pewne elementy kluczowe dla baśni właśnie o Alibabie. I myślę, że jeśli ktoś przeczyta moje opowiadanie, a potem zapozna się z którąś z wersji baśni o Alibabie, to te elementy wyłapie.
Myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz, którą w tej chwili pan powiedział, że można przeczytać państwa opowiadanie, a później na przykład pierwowzór bajki, na której się państwo opierali i poszukać tych punktów stycznych, czyli odkryć w jaki sposób gdzieś to myślenie państwa było o tym tekście, bo pański tekst jest jak najbardziej współczesny, mamy współczesne morderstwo, współczesny rabunek, takie no z tu i teraz rzeczy, które się dzieją.
Tak, a jednocześnie bardzo mocno, tak naprawdę byłem aż trochę zaskoczony, że bardzo mocno nie musiałem od głównej linii fabularnej baśni perskiej odbiegać, żeby wpasować ją w czasy współczesne.
Czyli ta ponadczasowość bajki tu się, można powiedzieć, objawiła.
Tak, i ta perska brutalność.
Ale to zostawmy. Dodam tylko, że premiera państwa książki będzie na Aferze Kryminalnej, więc jak najbardziej musi być troszkę tutaj tego ciemnego, że tak powiem, ciemnego cienia, który będzie pokrywał tą książkę. Pani Anna Kaczor, opowiadanie... odludzie.blog.pl. Czytając tą książkę, czytając to opowiadanie, tak doszłam do wniosku, że pewne historie są takie same. Że w grupie rówieśniczej nastolatków wszyscy chcą być na tym topie, chcą być w tej grupie u pani siedzącej na parapecie, czyli takiej grupie, która przewodzi innym nastolatkom. No i tutaj też pani akurat dokładnie to oddała, ten fragment. Czy to piąte LO, o którym pani pisze, to jest to gdańskie piąte LO, czy tak ogólnie?
Tak naprawdę jest tam jakiś zalążek Gdańska, bo tak naprawdę jest tam poniekąd zalążek też mojej historii. Oczywiście nie dosłownie, nie jeden do jednego, ale gdzieś tam są moje losy z czasów szkolnych. No i jakby gdzieś tam ten Gdańsk też jest obecny, bo ja pochodzę z Gdańska i jakby tutaj się uczyłam, jakby ten świat gdzieś tam jest zachowany. Ale tak jak pani mówi, faktycznie jest to taki powrót do czasów szkolnych, do trudnych czasów bycia nastolatką, do chęci wpasowania się w jakieś trendy, poczucie wyobcowanym, poczucie jakby przełamania swoich jakichś tam barier i przełamania swoich wartości, żeby wpasować się w jakiś taki inny świat. No i co nie do końca gdzieś tam ostatecznie się udaje i jest, nie jest jakby do końca spójne jednak z tą postacią bohaterki. No myślę, że wiele z nas ma takie doświadczenia i wiele z nas kojarzy chociażby, nie wiem, takie osoby ze swojej szkoły. Wszystkie szkoły są podzielone, wszystkie szkoły mają jakby zupełnie różne środowiska, łączą, także myślę, że to jest takie uniwersalna historia, w której gdzieś tam każdy się odnajdzie.
Muszę przyznać, że posiłkowałam się opisami, które państwo zamieścili na końcu każdego opowiadania. To jest taki jakby list gończy za każdym z autorów. I sprawdzałam pani datę urodzenia, bo i tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście to jest ponadczasowe, bo ja troszeczkę jestem starsza od pani. I dokładnie takie problemy też były gdzieś tam w tym okresie nastoletnim. Dlatego właśnie doszłam do wniosku, że uniwersalność tego opowiadania jest taka, że trafia do każdego, kto był kiedykolwiek nastolatkiem i już może z perspektywy spojrzeć na ten czas.
Tak, to jest gdzieś tam faktycznie opowieść tego brzydkiego kaczątka, który próbuje zmienić się i jakby chyba każdy z nas miał taki moment w życiu. Myślę, że tutaj ta uniwersalność jest i tak jak pani mówi, bez względu na rok urodzenia, gdzieś tam każdy z nas odnajdzie swoją historię w tym.
swoją albo kogoś bliskiego. Tak. Bo może akurat był w tym gronie siedzącym na parapecie, który u pani był tym zarządzającym, tym, do którego wszyscy, do tego grona, do którego aspirowano. Aleksandra Woźniak-Marchewka. Róża i śnieg. Zanim za nią panią zapytam, to cytat. Przeczytam fragment. Tak, już wiem, pani się śmieje, bo to jest ten słynny fragment, który podobno dużo osób cytuje, ale dla mnie jest przeuroczy. Jakbym już miała być księżniczką, to tylko Śnieżką. Co prawda trzeba sprzątać i gotować siedmiu górnikom, ale mieszkasz sobie w chatce, w lesie, z daleka od jakichś dworskich intryg, romansów i całego tego gówna. Przepraszam za słowo. Jak mam wybierać pomiędzy myciem kibla, a czekaniem na rycerza w lśniącej zbroi, to wybieram to pierwsze. Umyję, a potem fajrant. Idziesz pykać w gierki. Czy to taki przepis jest na współczesną kobietę?
Myślę, że nie tyle przepis, co jest to pewien obraz właśnie takiej współczesnej księżniczki, jaka mogłaby być królewna z bajek dzisiaj, czyli bardziej przede wszystkim taka, która bierze sprawy w swoje ręce. Nie jest bierna i nie czeka na swojego rycerza, tylko sama działa i sama podejmuje pewne decyzje. Tylko jak to się okazuje też w tym opowiadaniu, nie zawsze jest to możliwe, to znaczy nie zawsze sami jesteśmy w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami i tutaj ona okazuje się, że ona potrzebuje jednak pomocy od życzliwych sobie osób, więc też jest to jest to też jej trochę wada, prawda, bo jest zbyt samodzielna. I to się na niej trochę odbija, ale dzięki właśnie pomocy innych wszystko się kończy dobrze i mamy szczęśliwe zakończenie.
Umieszcza pani bajkę na Islandii i ja miałam takie skojarzenia właśnie z takimi tymi nordyckimi opowieściami, gdzieś jakieś zimno, że gdzieś, no oczywiście, że są różne, są Polacy, są też inne nacje akurat w pani opowiadaniu, ale ta Islandia bardzo mnie przykuła. Dlaczego akurat na Islandię pani wysłała swoją główną bohaterkę, tą przysłowiową Śnieżkę?
Teraz powiem chyba coś, co udzielę odpowiedzi, która najbardziej mi się nie podobała u kogoś zapytanego o to, czyli tak jakoś samo wyszło. Nie byłam na Islandii parę razy i bardzo dobrze to wspominam właśnie jako taką trochę ucieczkę od codziennego życia. To bardzo piękna natura, bardzo fajne wspomnienia. I też tak właśnie mi się skojarzyło z taką wyprawą, na której różni ludzie z różnych środowisk się razem podróżują i też właśnie poznają się, bo no jest tam trzech bohaterów, którzy znali się wcześniej oraz właśnie ta bohaterka, którą poznają dopiero tam. I takie wyprawy tworzą najsilniejsze więzi tak naprawdę. Co tutaj też jest w pewnym sensie, jest to pokazane.
Tak, no zarysowała pani tą więź
tak.
Właśnie.
A Islandia, no jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspominam te moje wyjazdy i jest tam bardzo dużo z tych wyjazdów, więc na przykład moja koleżanka, którą tam podróżowałam, jak to czytała, to mówi, no to w sumie nasz wyjazd, no poza tym wątkiem właśnie kryminalnym. I myślę, że to jest takie, bo jest to takie miejsce, w którym ludzie są też właśnie trochę sami z przyrodą i nie ma tam dużo cywilizacji i myślę, że też dlatego, że to jest takie trochę wyizolowanie, bo jest to i wyspa i taka niezamieszkała, znaczy no jest zamieszkała, ale wiadomo, tam jest tyle przestrzeni. Tak.
Bardzo mało tych mieszkańców, więc no, można rzeczywiście zgubić się gdzieś. Bardzo mi się podobało właśnie to, że pani w taki bardzo współczesny sposób przepisuje te problemy osoby, która nie radzi sobie z problemami, czyli po prostu ucieka. I ta Islandia to jest troszkę taka ucieczka od tych problemów, żeby schować się, może się same rozwiążą.
Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie jest to miejsce, które jest po prostu daleko, zarówno pod względem geograficznym, jak i właśnie jest to natura, ale też oprócz tego, że jest to nawiązanie do Śnieżki, to też pozwoliłam sobie na takie trochę nawiązanie w tytule, też do innej bajki braci Grimm. Różyczka i Śnieżynka, z tego co pamiętam. Ale stwierdziłam, że to będzie, nie dość, że będzie to takie trochę mrugnięcie okiem do czytelnika, to jeszcze nawiązuje do treści.
Pani Dorota Żuromska, wiem, zanim jeszcze o pani opowiadaniu, to też jest pani autorką tych ozdobnych literek, które są na początku każdego opowiadania. No to takie już prawie, że średniowieczne rękopisy dzięki pani się stworzyły w tych opowiadaniach.
Tak, robiłam inicjały do każdej bajki. Do poprzedniego tomu robiłam ilustracje. Tak jak Paweł powiedział, każdy z nas ma jakieś przygotowanie i inne umiejętności. A ja jestem po PWSSP tu z Gdańska i tak przydały się wreszcie moje umiejętności do wydania również tej książki.
Bo wiem, że przy drugim tomie chyba była też wystawa pani prac z tymi ilustracjami.
Tak, przy okazji naszych spotkań autorskich pokazywaliśmy również oryginały, z których później Paweł rewelacyjnie robił ilustracje do książki.
Pani opowiadanie, scenariusz znaleziony w koszu na śmieci. No i też zacytuję, bo bardzo mi się podoba początek tego opowiadania, bo jest taki bajkowy ten początek. Całkiem niedawno i niedaleko stąd, za 7 morenowymi wzgórzami, za 2 rzekami, nad zatoki wodami, w portowym mieście otoczonym lasami, dzieje się ta historia, całkowicie mijająca się z faktami. No to jest taka klasyczna bajka, nawet rymowanka.
No tak, chciałam dać właśnie taki wstęp, żeby podkreślić, że to jest jednak bajka. A w moim opowiadaniu akurat są wszyscy bohaterowie najsłynniejszych bajek. Każdy chce być bohaterem i odgrywać główną rolę. I też jest o tym, że można odgrywać różne role w swoim życiu, bo mój wilk jest również księciem ratującym księżniczkę. Czerwony kapturek, no nie wiem, ona chyba się tam w inną postać nie wciela, ale jest i 7 krasnoludków, i jest Śnieżka, i zła macocha, i siostra, tak, że właściwie wszystkie bajki. Zmieszałam w jednym tyglu.
Tak, ta zła siostra, teoretycznie.
Ta zła siostra okazuje się na koniec dobrą siostrą, złą jest tylko macocha.
Ale też jest wielki świat, dlatego że mamy film ze swoimi zakulisowymi gierkami, no i mamy też odwołanie do festiwalu filmowego w Gdyni, bo pobrzmiewa, że gala odbywa się w Teatrze Muzycznym, więc też takie bardzo trójmiejskie wątki.
Ja kocham kino. Kocham kino, kocham program Radia Gdańsk, Magia Kina, którego słucham.
I... A dziękuję w imieniu Tomasza Żółtowskiego.
I nawet ta nasze wspólne pisanie zaczęło się od warsztatów literackich, a ja akurat byłam na warsztatach pisania scenariuszy i dlatego też ta moja bajka jest trochę inaczej napisana niż wszystkie, bo ma troszkę formę scenariusza, a jednak jest opowiadaniem.
Tak, bo na końcu wymieniła pani wszystkie role. Listę płac, można powiedzieć.
I dzielę to na sceny, tak jak się pisze scenariusz. Oczywiście to jest dalekie od zapisu takiego typowego scenariusza filmowego, ale no, chodziło mi o to, żeby to było takie filmowe, no bo jak mówiłam, kocham kino.
Na końcu każdego opowiadania jest taki list gończy za autorem. To teraz moje pytanie, czy państwo sobie nawzajem piszą te listy gończe, czy każdy sam pisze o sobie? Bo tam jest wzrost, data urodzenia, tak przybliżę naszym słuchaczom, pseudonim nawet się pojawia. To kto pisze te listy gończe?
Każdy pisze. Może nie zdradzimy tego po prostu.
Policja.
Rozumiem, czyli już ktoś rozpracowuje mafię literacką.
Policja literacka.
Konkurencja.
Rozumiem. Moje już takie ostatnie pytanie. Dlaczego chwycili państwo za pióro? Mimo, że właśnie, tak jak już tu pobrzmiało, każdy z państwa jest zupełnie innym zawodem. Co państwu daje pisanie, że chcieli państwo stworzyć tą mafię literacką, czyli wspólną grupę literacką autorów, którzy piszą i wspólnie wydają?
No, dla mnie to była przede wszystkim zabawa i hobby. I tam na początku trochę terapia też, bo pisałam takie opowiadania, które po prostu musiałam coś z siebie wydobyć na wierzch. Ale dla mnie w dalszym ciągu jest to bardzo przyjemne spędzanie czasu. Ja jako dyslektyk nigdy nie myślałam o tym, że będę cokolwiek pisać, ale zachęcał mnie do tego mój polonista, który zawsze stawiał mi dwie oceny, jedną za ortografię, a drugą za treść. I parę osób, którym opowiadałam różne historie, mówi, zapisz, no to zapisuję. Bo w każdym moim opowiadaniu jest chociaż ziarno prawdy, ziarno jakiejś historii, która się naprawdę wydarzyła.
Myślę, że wspólne pisanie jest bardzo motywujące i można z tego wiele wynieść, dlatego że jeżeli nawzajem czytamy też swoje opowiadania i dzielimy się uwagami, to można się bardzo dużo nauczyć i też można się dowiedzieć, jak inni odbierają to opowiadanie. Zresztą mam cały taki, powiedzmy, swój sztab swoich koleżanek, którym zawsze też swoje teksty przesyłam, bo jest to po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby ktoś, kto zna się na czymś, ktoś, kto wie, zna te realia, to przeczytał. Potem ktoś, kto nie zna tych realiów, żeby się wypowiedział, czy to jest zrozumiałe. A właśnie w grupie jest to bardziej motywujące, bo nawet jeżeli się nie chce, to czasem po prostu trzeba do tego usiąść.
Mafia Literacka, niestety musimy już kończyć, bo audycja się kończy, więc wszystkich Państwa nie zapytałam, ale myślę, że warto odesłać do spotkania z Państwem, bo będą Państwo w najbliższą sobotę o godzinie 13 w Bibliotece Manhattan, gdzie odbędzie się premiera tego Cymelium trzeciego tomu i będą mogli Państwo, nasi słuchacze, porozmawiać z autorami, zadać jakieś pytania. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie. A dziś dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dorota Żuromska, Aleksandra Woźniak-Marchewka, Anna Kaczor, Grzegorz Bryszewski i Paweł Homma. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I zapraszamy na Manhattan.
Do usłyszenia, Marzena Bakowska.
Dobry wieczór z kulturą.